31 minut po godzinie 10. Wracamy do rozmowy z Damianem Piczem. I chciałam zapytać jeszcze o organizację finału Ligi Europy w Warszawie, bo to bardzo dobre wydarzenie dla polskiego sportu, no ale ty duży wkład w te właśnie organizacje miałeś.
Rzeczywiście, myślę, że była to jedna z największych imprez sportowych 2015 roku. Duże wyróżnienie dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo była to naprawdę ogromna impreza. Również duże wyróżnienie dla mojej osoby, bo ja z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej zostałem wyznaczony do organizowania tego finału pod względem sędziów i obserwatorów. Ogromne przedsięwzięcie, za kulisami naprawdę tysiące osób przewijających się korytarzami i tunelami, tak zwaną autostradą znajdującą się pod Stadionem Narodowym. Wiele miesięcy ciężkiej pracy, która na dobrą sprawę okraszona jest jedynie 90 minutami meczu, jeżeli nie ma dogrywki rzutów karnej, bo tak na dobrą sprawę finał mieliśmy w maju albo w czerwcu, a pracę zaczęliśmy nad finałem w październiku albo w listopadzie. Duże wyzwanie logistyczne przede wszystkim ze względu na specyfikę Warszawy. Musieliśmy znaleźć, takie były wymogi UEFA, że hotele, które mogłem wziąć pod uwagę, które mogłem zaproponować UEFA pod względem umiejscowienia tam sędziów, obserwatorów oraz mojej osoby i całej administracji UEFA-owskiej, musiały być takimi miejscami, gdzie po pierwsze oczywiście nie ma drużyn, jest jak najmniejsza liczba kibiców jednej czy drugiej drużyny, a najlepiej w ogóle, żeby ich nie było. Kolejny wymóg to taki, żeby nie było tam przedstawicieli sponsorów oficjalnych UEFA. Oczywiście odpowiednio wysoki standard, czyli 5 gwiazdek. Najlepiej dobrze skomunikowane ze stadionem. I w tym momencie zaczyna się już duży problem. Mimo, że Warszawa oczywiście pod względem hotelarskim stoi dosyć dobrze, ale ciężko było znaleźć takie miejsce. Znaleźliśmy DoubleTree by Hilton. To jest hotel akurat, z którego regularnie korzysta polska reprezentacja, jak mecze rozgrywane są w Polsce, w Warszawie. Bardzo fajne miejsce i dużym plusem na ówczesny czas wydawało się to, że było ten hotel jest zlokalizowany po tej samej stronie Wisły, co Stadion Narodowy. Niestety w międzyczasie pojawił się mały problem, ponieważ spłonął, w cudzysłowie, most łazienkowski. Oczywiście lekkie nadużycie, bo był tam mały pożar, ale podobno wystarczający do tego, żeby most całkowicie zamknąć. I niestety zamknięcie tego mostu nakładało się również na sam mecz finałowy. Wszystko było przygotowane logistycznie, były rozpisane godziny odbioru sędziów, gdzie tam nie ma na dobrą sprawę za dużego buforu czasowego. Rozkład przylotu sędziów włącznie z administracją i na czele z Pierluigi Coliną było tam około 2 godzin rozpiętości, więc jazda tam i z powrotem w ogóle nie wchodziła w grę. Trzeba było zorganizować kilka samochodów, które po prostu odbierałyby na bieżąco i zawoziły do hotelu, a byliśmy bardzo ograniczeni czasowo, ponieważ UEFA zaplanowała sędziom już o 15:15 spotkanie z mediami na Stadionie Narodowym, oficjalną sesję zdjęciową dla sędziów i wywiady z Martinem Atkinsonem, sędzią z Anglii, który był sędzią głównym tego spotkania. Okazało się, że pierwsza część sędziów przyleciała o czasie, natomiast pozostała część miała lekkie opóźnienie, co złożyło się akurat dobrze, bo przylecieli razem z Pierluigi Coliną około godziny 14. Natomiast nakładało się to już właściwie na korki w mieście. Jeden sędzia, Mark Klattenberg, niestety miał takie opóźnienie, że nie zdążył przylecieć. Przyleciał dopiero o godzinie 5 czy 6, więc nie był na oficjalnym spotkaniu na stadionie. Natomiast przez te wszystkie opóźnienia cały plan spokojnego dojechania do hotelu, przebrania się i przejechania na Stadion Narodowy troszkę legły w gruzach. No i trzeba było prosić o szybką interwencję policję stołeczną. Obiło się to wszystko o najwyższe stanowiska policyjne w Warszawie. które musiały wyrazić zgodę, bo oczywiście mieliśmy wcześniej zapewnioną eskortę policji, natomiast była to zwykła eskorta, czyli taka, która normalnie przestrzega kodeks ruchu drogowego, nie jedziemy na sygnale, tylko jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast potrzeba była taka, żebyśmy rzeczywiście już jechali na sygnale, troszkę pomijając zasady ruchu drogowego. Po kilkunastu telefonach udało się taką eskortę zorganizować i skończyło się tym, że przez most przy Stadionie Narodowym wjechaliśmy na takie podwyższenie dla tramwajów i jechaliśmy za tramwajami na sygnałach. Udało się dojechać na czas do hotelu, szybko się przebrać i na czas jeszcze dojechać na stadion. Wzbudziło to duże uznanie w oczach Pierluigi Colliny, który nie omieszkał wbić małą szpilę sędziom z Anglii i powiedział, że popatrzcie się, to jest cywilizowany kraj. Nie dość, że dzień przed meczem jest porządna eskorta policji, to jeszcze jeżdżą po prawidłowej prawej stronie, nie tak jak u was.
Jedynej
prawilnej, ale rzeczywiście to taka bardzo przyjemna kwestia była, ale pracy było co niemiara. 5 dni właściwie już około meczowych, które gdzieś tam spędziłem skoszarowany w hotelu. Na dobrą sprawę przed meczem i po meczu to był maraton, 72 godziny nieprzespane. Włącznie już z pomeczową oficjalną kolacją, gdzie jest właśnie takie podziękowanie dla sędziów prowadzących, ale przedsięwzięcie bardzo duże, przede wszystkim UEFA bardzo zadowolona z organizacji całego Polskiego Związku Piłki Nożnej, a Pierluigi Colina bardzo zadowolony z kolei z organizacji pod względem sędziowskim, więc był to naprawdę duży komplement tutaj w stronę naszego departamentu i gdzieś tam również mojej osoby.
Padły tutaj nazwiska, myślę, fanom piłki bardzo znanych sędziów piłkarskich, więc może trochę zmieńmy perspektywę z tej takiej perspektywy działacza, organizatora na właśnie perspektywę sędziowską, o której też masz pojęcie. Byłeś sędzią liniowym, prawda?
Byłem sędzią i asystentem, i sędzią głównym. Jako sędzia główny sędziowałem trzecią ligę opolsko-śląską. Jako sędzia asystent też na dobrą sprawę sędziowałem trzecią ligę, a jako sędzia techniczny jeździłem na rozgrywki drugiej, pierwszej ligi, rozgrywki młodzieżowe, międzynarodowe, jakieś tam towarzyskie lub w ramach takiego turnieju czterech narodów, to jest turniej, który się odbywa między Polską, Szwajcarią, Niemcami i Włochami. Dlatego czterech narodów. Także perspektywę sędziowską z każdej strony i z środka, potocznie ujmując, i z linii poznałem. Super doświadczenie. Można poznać naprawdę wielu bardzo fajnych ludzi, o których pewnie by się istnieniu nie wiedziało, gdyby nie sędziowanie. I prawdziwa szkoła naprawdę charakteru i życia.
Jaka jest presja, jeśli chodzi o pracę sędziego w Polsce? Bo kiedyś czytałam taki artykuł, że po meczu Legia Lech, tam gdzie Hamalainen strzelił gola w ostatniej minucie i był tam dość duży spalony, tak nakrzyczeli na liniowego, że się podobno popłakał. Tak było napisane w artykule, pewnie artykuł troszeczkę zmyślony, ale czy to rzeczywiście aż taka jest presja, aż tak ponosi te emocje?
Presja jest na pewno ogromna. Wiadomo, im wyżej ta presja jest na pewno inna, ponieważ specyfika jest już inna. Mamy kamery. Im wyższa liga, tym tych kamer jest więcej, jest prasa. A w związku z tym ta presja społeczna, ale też na takie życie prywatne takiego sędziego jest naprawdę bardzo duża. Są sytuacje w ostatnich latach znane z piłki nożnej, gdzie sędziowie międzynarodowi musieli kończyć swoją karierę w związku z tym, że otrzymywali pogróżki. Oni, ich rodziny, gdzie grożono, że zabiją tych sędziów, czy zrobią krzywdę ich rodzinom. Było to chociażby po meczu Chelsea z Barceloną, gdzie kilka słów za dużo powiedział jeden z trenerów, a kibice to podchwytują. Także presja, wiadomo, dla każdego sędziego, każdy sędzia sobie radzi troszkę inaczej, bo ma inną odporność psychiczną na to. i na pewno dla młodego sędziego tą ogromną presją jest wyjazd na B-klasę, gdzie jest sam, nie ma asystentów, gdzie często trzeba szukać kompromisu między tym, co mówią przepisy gry, a tym, co oczekują zawodnicy, kibice, no bo każdy chciałby wyjechać cały i zdrowy ze stadionu i chciałby, żeby jego samochód nie był porysowany, czy żeby opony nie były przedziurawione. Są to takie bardzo prozaiczne rzeczy, ale stanowiące zmartwienie dla młodych, początkujących sędziów. Natomiast na tym najwyższym poziomie gra toczy się już naprawdę o wielką stawkę, o duże pieniądze, o awanse do kolejnych faz rozgrywkowych. Stąd ta presja też jest bardzo duża. Tempo gry jest coraz szybsze. Coraz więcej kamer, coraz więcej technologii, więc znalezienie błędu sędziego jest również coraz łatwiejsze. No niestety oko sędziego, oko ludzkie jest zawodne i tego nie oszukamy.
No właśnie, wspomnieliśmy tutaj technologię powtórek. To już było ćwiczone podczas meczu Hiszpania-Francja i okazało się pomocne. Między innymi ten spalony Griezmana. Będzie się wprowadzać ta technologia? Powinna być?
To znaczy tak, wprowadzono już goal line technology, czyli technologię, która ma za zadanie sprawdzanie tego, czy piłka całym obwodem przeszła linię bramkową i czy bramka została zdobyta. I działa to zarówno w rozgrywkach UEFA-owskich, jak już w niektórych ligach, chociażby w Premier League. Rzeczywiście ma to swoje uzasadnienie i zdaje egzamin sędzia ma zegarek, na którym w ciągu jednej sekundy dostaje informację z systemu, że piłka przekroczyła całym obwodem linię. Dodatkowo w zestawie komunikacji w słuchawce słyszy komunikat z systemu gol, gol, gol. Więc to bardzo fajnie się sprawdza. Kwestia powtórek wideo. W tej chwili są prowadzone przez FIFA, a dokładniej przez IFAB, to jest ciało, które jest zostało gdzieś wyodrębnione od FIFA, a jest odpowiedzialne za tworzenie i nowelizację przepisów gry oraz wprowadzanie różnych ewentualnie nowinek technologicznych do rozgrywek. I takie eksperymenty są prowadzone. Prekursorem była Federacja Holenderska. W tej chwili w kilku innych również są prowadzone takie eksperymenty. Myślę, że nie zdradzę zbyt wielkiej tajemnicy, jeżeli lekko uchylę tutaj właśnie tego rąbka, że Polski Związek Piłki Nożnej też gdzieś tam delikatnie tą sprawę rozpatruje i w ostatnim okresie czasu proszono mnie o kontakt właśnie z FIFA, z IFAB odnośnie tego, jak wygląda procedura wprowadzenia takich sędziów. To są tak zwani dodatkowi sędziowie wideo, którzy siedzą w wozie transmisyjnym i live oglądają mecz, są podłączeni pod zestaw komunikacji słuchawkowej z sędziami, którzy są na boisku. I ich praca na dobrą sprawę ogranicza się do oceny tylko kilku kategorii zdarzeń meczowych. To nie jest tak, że sędzia, który siedzi przed ekranem telewizora w wozie transmisyjnym, podpowiada wszystkie decyzje i za tego sędziego na boisku sędziuje. Absolutnie nie. On ma na celu tylko i wyłącznie podpowiedzieć mu w kwestiach, które są kluczowe dla przebiegu meczu, czyli rzut karny lub brak tego rzutu karnego, czerwona kartka za plecami sędziego, czy w ogóle poza polem widoczności dla całego zespołu sędziowskiego. Jakieś kwestie związane ewentualnie ze spalonym takim ewidentnym. To są te kwestie, do których na razie eksperyment jest ograniczony. Tendencja jest taka, że chcielibyśmy, żeby te mecze były prowadzone z jak najmniejszą liczbą błędów i każdemu na tym zależy. Z drugiej strony też trzeba szukać jakiegoś kompromisu, żeby nie wyeliminować tego ducha rywalizacji normalnie toczącego się meczu, a również tutaj jakieś względy marketingowe mają duże znaczenie, ponieważ w tej chwili ogólnie mecz piłki nożnej jest bardzo przewidywalny pod względem czasowym, co daje też o wiele większe możliwości pod względem marketingowym, bo wiemy kiedy, jak długo reklamy i tak dalej. W sytuacji, gdy tych powtórek byłoby zbyt dużo, zbyt długie, ten mecz się wydłuża. Nieprzewidywalnie się wydłuża i pod tym względem marketingowym, telewizyjnym jest już ciężkim eventem do tutaj objęcia. Druga kwestia, że piłka nożna ma troszkę inną specyfikę niż tenis, czy piłka siatkowa, gdzie wiele decyzji jest na zasadzie zero-jedynkowej. Czy piłka dotknęła antenki, czy ktoś dotknął ręką siatki, czy piłka dotknęła linii, czy nie. Tutaj wiele kwestii w piłce nożnej polega na interpretacji. Więc jak siedzimy tutaj w studio w trzy osoby, ja z Markiem możemy powiedzieć rzut karny, a Paulina za chwilę powie, będąc również bardzo dobrym specjalistą, nie, dla mnie to nie jest rzut karny, bo taki aspekt trzeba wziąć również pod uwagę. I tu jest takie niebezpieczeństwo, że po meczu siądą specjaliści i powiedzą, no nie, to też był błąd. I wtedy waga tego błędu, czy zrozumienie przez opinię publiczną, jak można było popełnić błąd, mając technologię, mając wideo, powtórki, no będzie to na pewno ciężkie do zrozumienia i znowu będą się pojawiały jakieś tam podteksty, że kogoś się faworyzuje, czy ciągnie za uszy, potocznie rzecz ujmując.
Musimy teraz pograć troszeczkę muzyki na antenie Radia Sygnały. Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę.